Tekst biblijny wyznaczony na dzisiejszą niedzielę pochodzi z pierwszej księgi Mojżeszowej, z trzeciego rozdziału. Wsłuchajmy się uważnie w ten tekst. A wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg. I rzekł do kobiety: czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? A kobieta odpowiedziała wężowi: możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko o owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść ani się go dotykać, abyście nie umarli. Na to rzekł wąż do kobiety: na pewno nie umrzecie. Lecz Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg znający dobro i zło. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc i jadła. Dała też mężowi swemu, który był z nią, i on też jadł. Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł Adam: kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: dlaczego to uczyniłaś? I odpowiedziała kobieta: wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do węża: ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszystkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w pięte. Do kobiety zaś rzekł: pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł: ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I nazwał Adam żonę swoją Ewa, gdyż ona była matką wszystkich żyjących. I uczynił Pan Bóg Adamowi i jego żonie odzienie ze skór i przyodział ich. Rzekł Pan Bóg: oto człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło, byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swojej i nie zerwał owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Odprawił go więc Pan Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. I tak wygnał człowieka, a na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Panie Boże nasz, przed nami dzisiaj ten tekst i zastanawiamy się, co też chcesz nam przez ten tekst powiedzieć. Prosimy Cię o Twojego Ducha, byśmy zrozumieli Twoje przesłanie. Błogosław słuchanie i zwiastowanie Twojego świętego słowa. Amen. Moi drodzy, tak sobie pomyślałem, że ten tekst jest taki jakiś smutny i przygotowując to kazanie pomyślałem, że może można by było zacząć od jakiegoś żartu, bo jest dużo żartów na temat tej historii, ale stwierdziłem, że Może u progu czasu pasyjnego nie wypada tak żartować za bardzo i stwierdziłem, że po prostu skoro dzisiaj jest taki długi tekst, to będzie krótkie kazanie. Ale widzę, że się uśmiechacie. Spróbowałem to na kimś bliskim i też była taka reakcja, ale próbujemy. Moi drodzy, fragment, który przed chwilą przeczytałem, jest chyba jednym z najbardziej znanych fragmentów biblijnych. Historia upadku pierwszych ludzi w grzech jest historią bardzo plastyczną, historią, którą pozornie wszyscy doskonale, bardzo dobrze znamy. Historią, która towarzyszy nam ze względu na swoją plastyczność i obrazowość w zasadzie od najmłodszych lat. Muszę powiedzieć, że teraz, mając lekkie już doświadczenie, myślę, że przegrywa, co prawda za swój dom się wypowiadam, przegrywa z Arką Noego i z Dawidem i Goliatem. Nie wiem, mam córkę, ale ta historia jest dość Goliata i bardzo mocno wysoko w hierarchii historii biblijnych. A więc znamy tę historię w zasadzie od najmłodszych lat. W naszym liturgicznym kalendarzu czytań i w liturgicznym ustawieniu kazań perykop na daną niedzielę została wybrana właśnie na pierwszą niedzielę czasu pasyjnego. Czasu, który w zasadzie rozpoczyna proces uświadamiania sobie naszej grzeszności, naszej grzesznej natury. I fragment ten ma nam przypomnieć jakby na nowo o naszym miejscu w historii zbawienia. Ma przypomnieć nam taką niepopularną prawdę, że zawiedliśmy Boga. Że okazując nieposłuszeństwo, zostaliśmy na własne życzenie pozbawieni raju. I czas pasyjny, moi drodzy, pięknie kończy się klamrą związaną z wydarzeniami na Golgocie. Chrystusem, który idzie na krzyż, staje się ofiarą przebłagalną za grzech człowieka, za nasze grzechy. Chrystusem, który z martwych wstaje i rozpoczyna jakby na nowo, nową jakość kontaktu człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Ale wróćmy na chwilę do ogrodu Eden i zobaczmy, w jaki sposób pierwsi ludzie w tym ogrodzie funkcjonowali, w takiej rajskiej rzeczywistości. Kiedy się zastanawiałem nad tym, stwierdziłem, że w zasadzie Adam i Ewa mieli wszystko. Oni mieli wszystko, co było im potrzebne do życia. Mieli też wielką wartość dodaną, o którą prosił pierwszy człowiek Adam, która została mu dana. Mieli siebie. Mieli siebie nawzajem. I coś, co chyba, mając ten dziecięcy obraz historii, ten piękny, plastyczny, dziecięcy obraz historii, coś, co pomijamy, mieli coś pięknego, a mianowicie bezpośredni kontakt z Bogiem. Wnioskuję tak dlatego, że kiedy zgrzeszyli, kiedy zjedli owoc, usłyszeli szelest przechadzającego się Pana Boga i bardzo się przestraszyli. Pomijając strach przed konsekwencjami i zapowiedzianą karą, możemy zauważyć, że skoro znali szelest przechodzącego Boga, musieli wcześniej doświadczać spotkań z Bogiem. Musiało to być dla nich normalne. Takie krótkie doświadczenie, pomyślcie chwilkę, o swoim domu, ja mówię teraz o swoim, kiedy zostaję z córką, czekam na żonę. Wystarczy, że zamek brzęknie w drzwiach i później wiemy, że jest to na pewno ona. A jeśli byśmy nie byli pewni, to wiemy, w jaki sposób kładzie torebkę, jak zamyka drzwi i tak dalej. I myślę, że każdy z nas, patrząc na swój dom, doskonale zna odgłosy ludzi, którzy przychodzą do tego domu. Od razu wiemy, aha, idzie ten, bo się tarabani po schodach, albo a ten tak zawsze wali drzwiami, a ten, wiecie, o co chodzi. Wnioskuję zatem, że jeżeli usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się w powiewie dziennym, to musieli doskonale znać ten szelest. Prawdopodobnie rozmawiali wcześniej już ze sobą, chociażby na temat swojej roli w ogrodzie. Wiemy przecież, że otrzymali konkretne i wytyczne dotyczące funkcjonowania w tym miejscu, w którym się znajdowali. Moi drodzy, dowiadujemy się też z dzisiejszego tekstu, że wąż utożsamiany z szatanem skutecznie oszukał pierwszego człowieka. Jego kłamstwo polegało na tym, że przekonał człowieka o tym, że da sobie radę sam bez Boga, że będzie taki sam jak Bóg, mądry, nieśmiertelny, znający dobro i zło, znający granice, ustalający sam sobie wolność i zasady, sam wyznaczający normy, wolny na swój ludzki sposób, niezależny. I coś, co jeszcze mocniej mnie zastanowiło, to zobaczcie, że tam nie było jakiegoś spektakularnego, wielkiego wydarzenia. Ale wszystko zaczęło się od jednego niewinnego zdania, zasiania wątpliwości. Szatan zwrócił się do Ewy. Czy rzeczywiście Bóg powiedział, że nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Taka drobna wątpliwość. Jedno zdanie. I czytając ten fragment, zadałem sobie pytanie o to, czego tak właściwie brakowało temu pierwszemu człowiekowi, że sięgnął po ten zakazany owoc, a wcześniej wątpił w prawdziwość Bożego nakazu. Przecież mieszkańcy tego rajskiego ogrodu mieli wszystko, o nic nie musieli się martwić, mieli tylko po prostu posłuchać jednego zakazu, nie zrywać z tego jednego konkretnego drzewa. Czy było to zbyt wielkie wyrzeczenie? Kochani, od upadku w grzech w ogrodzie Eden żyjemy w nowej rzeczywistości, czy się nam to podoba, czy nie. Ludzie zostali wypędzeni z raju, przed jego bramą na straży stanęli aniołowie. Czytamy: i tak wygnał człowieka, na wschód od ogrodu Eden umieścił cheruby i płomienisty miecz wirujący, aby strzegły drogi do drzewa życia. Koniec, zamknięte. Coś dobrego się skończyło. Raj został zamknięty i droga samotnego powrotu człowieka do poprzedniego stanu bezpośredniej relacji z Bogiem została odłączona. I to, co łączy nas dzisiaj z pierwszymi ludźmi, to odziedziczona po nich grzeszna natura. I chyba to, że im mniej mamy zmartwień, im więcej mamy komfortu w życiu pod każdym względem, w każdym aspekcie naszego życia, tym bardziej jesteśmy podatni, by upadać. Powtórzę to jeszcze raz. Im więcej mamy komfortu, a mniej zmartwień w życiu, tym bardziej jesteśmy podatni na to, by upadać. Taka dziwna zależność. Wydawać by się mogło, że skoro wszystko mamy, to nic tylko żyć cudownym życiem. A jednak dochodzimy do tego oszukańczego przeświadczenia, że dam rady, że skoro jakoś mi poszło, jakoś mi wychodzi, to nie jest tak źle z moim życiem i że Bóg i relacja z Nim nie jest wcale tak ważna i potrzebna. Ale najważniejsze jest moje ja. Moje ego, to przecież mi ma być najlepiej, to ja mam być najważniejszy. Moi drodzy, mam takie wrażenie, że trochę gubimy się w tym wszystkim. Chcę wam powiedzieć takie zdarzenie jakiś czas temu. Pomyślałem sobie, że dobrze by było zrobić remont w swoim gabinecie. No i w związku z tym, że różni ludzie przewijają się w parafii z różnymi zdolnościami i talentami, akurat tak się złożyło, że na przestrzeni 3 ostatnich lat miałem u siebie w gabinecie kilku architektów. No i mówię, skoro jesteście na rozmowie, to załatwmy interesy, załatwmy wszystkie rozmowy, a jak będziecie wychodzić, to pogadajmy o tym moim gabinecie. I pierwszy z nich mówi mi tak, ja będę teraz parafrazował to wszystko, mówi mi tak: słuchaj, tu jest za duży chaos, tu jest za dużo kolorowych segregatorów, tutaj się nie można skupić, to musi być wszystko pozamykane, ustawione. Mówi, w tej części będziesz pisał, będziesz dumał, wymyślał kazanie. W tej części będzie taka strefa, że możesz sobie usiąść, napić się kawy. Ktoś przyjdzie do ciebie, to jest blisko okna, no nie, no droga, może tutaj po drugiej stronie odwrócimy to. Mówię, okej, dobrze. Za jakiś czas przyszedł drugi architekt i mówi tak, powtórzył w zasadzie to, co było w pierwszej wersji i mówi tak, słuchaj, z tego co zauważyłem, bardzo dużo czasu poświęcasz na bycie w tym gabinecie, dlatego proponuję ci, żeby w tej części zrobić taką troszkę prywatną część. Miałbyś tam taką sofkę, czasem się można zdrzemnąć, odpocząć, położyć, no co to za problem. No przecież jak się pracuje, to trzeba mieć taką komfortową strefę wypoczynku. Myślę sobie, no okej. Za jakiś czas pojawiła się trzecia osoba, powiedziała mi wszystko to samo, co te dwie wcześniejsze osoby, ale mówi tak, słuchaj, ty musisz to dostosować do siebie. Ty lubisz muzykę, więc sugeruję cztery głośniczki takie, jeden pod sufitem, żeby z każdej strony ten dźwięk był. Ty musisz mieć przestrzenny dźwięk, bo jak siedzisz, dumasz tutaj, to musisz tak to przeżyć. I wtedy zadałem takie pytanie, no skoro mam muzykę, skoro mam sofę, skoro mam miejsce do wypoczywania, to kiedy ja będę pracował? W zasadzie po co ja mam iść do domu? To jeżeli ja mam pracować i się w ogóle nie męczyć, no to no okej, fajnie, super, ale czy to jest sens całego tego przedsięwzięcia? Ja nie będę miał czasu pracować. Moi drodzy, do czego zmierzam? Nie zrozumcie mnie źle, bo nie o to mi chodzi, ale zobaczcie, w co weszliśmy. Z każdej strony, o, jeszcze jeden przykład. Spotkałem się z osobą, która no, pracuje w pewnej firmie i mają teraz tam takie ciśnienie, żeby motywować pracowników do działania. Teraz jest bardzo modny coaching. Ty możesz przekroczyć swoją granicę. Ty możesz po prostu zrobić wszystko. Ty możesz zawojować świat. Słuchajcie, puśćcie sobie jeszcze do tego reklamę przed informacjami wieczorem jakimiś. Puśćcie sobie jeszcze radio i też zostaniecie zbombardowani reklamami i zaczynamy wierzyć w to, że po prostu ja dam radę. Ja muszę mieć się najlepiej i najbardziej komfortowo, a jeżeli cokolwiek w pracy, uwaga, w pracy, cokolwiek mi przeszkodzi w pracowaniu, cokolwiek pójdzie nie tak, no to jestem już po prostu rozsypany, bo ja muszę mieć po prostu wakacje w pracy. Wyrok Boga, i nie chcę, żebyście mnie zrozumieli źle, bo nie jestem przeciwny temu, żeby w dobrych warunkach pracować, żeby godnie żyć i tak dalej. Ale wyrok Boga, którego nie da się oszukać, brzmiał jasno. Pomnożę dolegliwości brzemienności twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad tobą. A do Adama rzekł, ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc, nie wolno ci jeść z niego, przeklęta niech będzie ziemia z powodu ciebie. W mozole żywić się będziesz z niej po wszystkie dni życia swego. Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Czy aby nie za bardzo uwierzyliśmy w to, że życie to jest tak? Tego się nie da oszukać. Nie da się oszukać tego, że się starzejemy. Nie da się oszukać tego, że czasem się trzeba wysilić, żeby coś osiągnąć. Nie da się oszukać tego, że czasem nasze ciało odmawia nam posłuszeństwa. że nagle musimy założyć okulary, że zdarza się, że musimy założyć aparat słuchowy, że zdarza się, że buntujemy się, jesteśmy źli na siebie, jak to ja nie mogę czegoś tam, że głowa by chciała, a reszta nie współpracuje? Tego się nie da oszukać. Tego się nie da oszukać. Moi drodzy, filozof, matematyk, myśliciel Łażej Pascal mówił, że w człowieku jest takie miejsce, które jest puste. Miejsce to może wypełnić jedynie Bóg. Ale człowiek próbuje w to miejsce włożyć zamiast Boga wszystko inne, co pozornie zaspokoi tę pustkę. Jesteśmy stworzeni do tego, żeby tę pustkę wypełnić Bogiem. Wtedy Jego pokój, relacja z Nim zaspokaja nasze życiowe poszukiwania. I smutne jest to, że wielokrotnie poszukując materiału do wypełnienia tej pustki, poszukuje się wszędzie, tylko nie u Boga. Poszukujemy wtedy chwilowego szczęścia, chwilowych błyskotek, które wcale nie zapełniają naszej pustki przeznaczonej właśnie dla Boga. Ale jakby na chwilę odwracają wzrok od tych poszukiwań i dają pozorne szczęście. Poszukując świadomie lub nie komfortu, ale nie materialnego, tylko komfortu, który mieli pierwsi ludzie związanego z bezpośrednią relacją z Bogiem, bo to jest komfort. Obstawiamy się różnymi rzeczami, często jakimiś wielkimi celami, które gdy realizujemy, owszem, jesteśmy szczęśliwi, a po jakimś czasie, kiedy nie ma w tym Boga, powraca takie pytanie, coś jest nie tak, czegoś mi brakuje. I powtórzę tę tezę, kiedy wszystko idzie ok, kiedy jest nam coraz lepiej, kiedy mamy się dobrze, zaczynamy wierzyć, że damy radę sami, że damy radę bez Boga. Moi drodzy, stojąc na progu czasu pasyjnego, chciałem was i siebie zachęcić, żebyśmy się zatrzymali. Co roku mamy czas pasyjny nie bez powodu. To jest czas, w którym mamy się zatrzymać i na nowo spojrzeć na nasze życie i naszą relację z Panem Bogiem. Na nowo zatrzymać się i zastanowić może nad życiowymi priorytetami, czy wśród tych moich życiowych priorytetów najwyżej jest postawiona relacja z Bogiem. To jest ten komfort. Bogiem, który spojrzał na mnie z miłością, na moje i na Twoje usiłowania i posłał Jezusa, by ten stał się celem i wypełnieniem tej pustki, która gdy nie jest zapełniona Bogiem, ciągle uwiera i piecze i cały czas tam coś wkładamy. Kochani, mienimy się mądrymi ludźmi, a często szukamy szczęścia w rzeczach materialnych, zapominając o duchowości i o Chrystusie. O Chrystusie, który ma moc wypełnić to puste miejsce i spełnić w całości nas samych, żebyśmy mogli żyć spełnionym życiem. Dlatego zatrzymajmy się w tym pędzie życia i wróćmy do tego najpiękniejszego daru, komfortu. Wbrew temu, co słyszymy dookoła, ale komfortu bezpośredniej relacji z Bogiem, która jest możliwa jedynie dzięki łasce, miłości, pasji i zmartwychwstaniu, która możliwa jest jedynie przez Chrystusa i w Chrystusie. Niech Pan Bóg nam wszystkim błogosławi. Amen.